przy gorącym stole.
16 minut po godzinie 19. Łukasz Kurzawski za konsoletą, Łukasz Kaźmierczak przy mikrofonie. Kłaniam się Państwu nisko. Za miesiąc o tej porze będziemy już po pierwszej turze wyborów samorządowych. Pewnie będziemy też znali część rozstrzygnięć. Ciekawe w jakich miastach. O tym za chwileczkę będziemy rozmawiali. Na razie kampania wyborcza w pełni. Temu w znacznej mierze poświęcimy naszą dzisiejszą debatę. W studiu Radia Poznań gościmy dziś Ewy Emility, Prawo i Sprawiedliwość. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam.
A także Przemysława Czechanowskiego, Partia Razem.
Dobry wieczór.
Filipa Kaczmarka, Platforma Obywatelska.
Dobry wieczór.
Wojciecha Chudego, Nowoczesna.
Dobry wieczór.
Oraz Przemysława Jakuba Chińca, Kukiz 15.
Witam Państwa serdecznie.
Siłą rzeczy kampania wyborcza skupia się w tych dużych miastach. Zauważyłem, że to jest tak, albo sejmiki, albo rady miasta, no głównie wybory prezydenckie. Te konwencje są robione coraz bardziej w stylu takich wyborów, niemalże jak wybór prezydenta całego kraju. Z wielką pompą, z udziałem najwybitniejszych polityków danego ugrupowania. I widać, że te wybory są ważne. Na razie chciałbym, żebyśmy porozmawiali o sondażach tu, naszych lokalnych, poznańskich. To ciekawa rzecz. Bardzo długo się nie pokazywały żadne sondaże. Nie wiem, czy Państwo zauważyliście 2-3 miesiące. Wcześniej jakich, no, można powiedzieć, można było liczyć co tydzień jakiś nowy, pojawiający się nagle milczenie przez 2 miesiące. A tuż to nagle sondaż Rzeczpospolitej z ubiegłego tygodnia, który, uwaga, uwaga, daje prezydentowi Jackowiakowi zwycięstwo w pierwszej turze wyborów na prezydenta miasta Poznania. Reelekcja z 51% poparciem. Badanie przeprowadzono niedawno, 10 września. To realny scenariusz, te sondaże.
Może taki wynik tylko i wyłącznie dlatego, że nas jeszcze nie było w grze. Ponieważ
odezwał się kandydat na prezydenta Poznania z ramienia Kukiz 15. Ostatni delfin zgłoszony do tej batalii.
No i tak jak pan redaktor powiedział, w ubiegły czwartek rozpoczęliśmy kampanię wyborczą w wyborach prezydenckich, a chwilę wcześniej dokonaliśmy rejestracji list wyborczych we wszystkich okręgach poznańskich, co nam umożliwiło oczywiście zgłoszenie kandydata na prezydenta.
Czyli co, nie byłoby tych 51%?
Gdyby... No myślę, że mogłoby się tutaj sporo zmienić, gdybyśmy byli też ujęci w tym rankingu.
Odważna
deklaracja. Zobaczymy przy następnym sondażu. Wydaje mi się, że trzeba zawsze pamiętać o tym, że sondaże nie wygrywają wyborów.
Tak? Tym jedynym
prawdziwym sondażem jest akt wyborczy wyborców w tym dniu, w którym będą wybierali. Ale ten, ogólnie rzecz mówiąc, ten ostatni sondaż może potwierdzać pewne intuicyjne analizy poznańskiej sceny politycznej.
Bardzo ładna intuicyjna analiza.
Bo to potwierdza pewne rzeczy. No potwierdza jednak to, że najsilniejszym ugrupowaniem jest Platforma, do drugim jest, czy Koalicja Obywatelska, przepraszam, Koalicja Obywatelska razem z Nowoczesną. Na drugim miejscu jest PiS. I potem tak naprawdę dość długo nic, tak? Ta przewaga tych dwóch ugrupowań jest...
Czyli co, coraz większa polaryzacja także w Poznaniu, sceny politycznej?
Nie, to nie jest coraz większa polaryzacja, dlatego że jeżeli się prześledzi wyniki wyborów od 90 roku samorządowych w Poznaniu, to Poznań, jak podobnie inne wielkie miasta, zawsze głosuje bardzo politycznie, również w wyborach samorządowych. Dlaczego? Dlatego że wyborcy w wielkich miastach kierują się przede wszystkim swoją orientacją polityczną. I zresztą jak się przeanalizuje skład Rady Miasta, bardzo rzadko zdarzały się osoby, które nie reprezentowały ugrupowań, które w danym momencie historycznym były najbardziej popularne w skali całego kraju.
Czyli co to odwieczne marzenie Wojciecha Szczęsnego Kaczmarka o apolitycznej róże jest tak naprawdę marzeniem ściętej głowy? Wojciech Chudy,
tak,
Nowoczesna.
Wojciech Szczęsny Kaczmarek mówił o politycznej róże, natomiast to, gdzie ona
politycznej
będzie...
Róże.
Tak, to gdzie będzie postawiona, to już jest sprawa polityki. Ale faktycznie to ujawnia się pewna istotna rzecz, że w dużych miastach jednak te preferencje wyborcze, tak jak tutaj mówił mój przedmówca, pan Filip Kaczmarek, są no, bardzo nastawione politycznie. Czy to jest Poznań, Warszawa, Gdańsk, inne, Wrocław, inne duże miasta, tak naprawdę realna jest rywalizacja Koalicji Obywatelskiej z Prawem i Sprawiedliwością. Inaczej oczywiście też sprawa wygląda w mniejszych miejscowościach. W małych gminach często jest tak, że nawet partie w ogóle nie funkcjonują. Są osoby oczywiście, które mają jakieś preferencje partyjne, ale mamy raczej komitety, które są związane ściśle z jakąś daną małą miejscowością w tej gminie i inaczej to wygląda. Natomiast w Poznaniu, jeszcze odnosząc się do sondaży, Trzeba być oczywiście uważnym, bo mamy tutaj przykład wyborów 4 lata temu, czy wyborów prezydenckich, gdzie przegrał Bronisław Komorowski, który miał 3 miesiące przed wyborami bardzo duże prowadzenie, więc nie można popadać w samozachwyt. Natomiast chciałbym tylko jedno zaznaczyć, że to, że powstała koalicja obywatelska, daje pewną premię i to widać w sondażach. Prezydent Jaśkowiak ma ponad 50% poparcia w ostatnim sondażu, a Komitet Koalicji Obywatelskiej do Rady Miasta ponad 40%, co też naszym zdaniem to jest
44%.
Tak, to jest poważnym wsparciem.
Dobrze, Ewa, tak, jeśli tylko można. To jedno zdanie ad vocem.
Dokładnie jedno zdanie w tej chwili. To tak wygląda tylko i wyłącznie dlatego, że wybory we wszystkich gminach powyżej 20 tysięcy mieszkańców odbywają się na listy partyjne. Jakbyśmy pozwolili ludziom wybierać, tak jak oni rzeczywiście od tego oczekują, od swoich reprezentantów, których by powoływali do Rady Miasta w okręgach jednomandatowych, to możemy być pewni, że te wybory wyglądałyby inaczej. My po prostu, godząc się na to, że wybory są partyjne, powodujemy, że ludzie tracą szansę wyboru swojego kandydata i głosują na listy.
Dobrze, ale czy trochę racji nie ma Filip Kaczmarek, mówiąc, że na przykład poznaniacy przyzwyczaili się do tego, że oni głosują politycznie, że dla nich to jest coś więcej niż tylko wybory dotyczące spraw dzielnicy, ulicy, własnego fertla, mówiąc po poznańsku, tylko to jest jeszcze taki rodzaj pewnego deklaracji politycznej, tak by to można
deklaracja
nazwać.
Deklaracja polityczna tylko i wyłącznie o tyle, o ile ten kandydat realizowałby, czy w przyszłości radny realizowałby cele i postulaty swojej społeczności. W każdym przypadku, w którym on zajmowałby się uprawianiem polityki, sprawami, które zupełnie nie dotyczą jego mieszkańców, no to rzeczywiście traciłby w ogóle jakąkolwiek szansę uzyskania mandatu.
Ewa Jemility, mamy ten sondaż, który i tak daje Tadeuszowi Zyskowi powyżej 22%. Tadeusz Zysk się z tego cieszy. Z drugiej strony, czy można się cieszyć z tego, że się przegrywa? Jeżeli oczywiście okaże się, że prezydent Jaśkowiak triumfuje w pierwszej turze, no to wtedy będzie duży cios.
Nie sądzę, że tak się stanie.
A wy się powołujecie
poza tym,
na swoje sondaże.
Tak, jak już stwierdził nasz kandydat na prezydenta miasta Poznania, pan dr Tadeusz Zysk. Wyniki sondaży przeprowadzanych też przez Prawo i Sprawiedliwość wskazują, że poparcie dla naszego kandydata oscyluje w okolicach
30%.
Tak.
Słyszałem o tych sondażach.
To cieszy,
są wasze wewnętrzne
bo
sondaże.
Kiedyś mówiono i podobno kiedyś w jakichś sondażach na początku było to 3% i zdobycie tak wysokiego poparcia, nawet gdyby nie, to miało być
20-21%,
to i tak jest ogromnie dużo. A tak jak już moi przedmówcy powiedzieli, no przypominam sobie wybory sprzed 4 lat, kiedy tak właściwie wszyscy mówili, no Grobelny i kto jeszcze, tak? No po poprzednim prezydencie na 4 lata słuch wręcz zaginął. I to była totalna klęska. Ja taką samą klęskę wieszczę obecnemu prezydentowi, panu Jackowi Jaśkowiakowi, bo z kolei moja intuicja i też moje obserwacje z tego, co mówią po prostu zwykli mieszkańcy, a jestem akurat jedną z tych radnych, która z mieszkańcami rozmawia, to wszyscy mówią, każdy byle nie pan Jaśkowiak. Może spotkałam jednego pana, który był zwolennikiem prezydenta Jaśkowiaka, ale to na tak liczne grono osób, z którym się spotykam i rozmawiam, no to był rzeczywiście wyjątek.
Profesor Jacek Trębecki z Uniwersytetu Ekonomicznego, specjalista od marketingu, między innymi politycznego, pytany przez nas o te wyniki, powiedział, że no, wyniki miesiąc przed wyborami to bardzo, bardzo należy dać sobie jeszcze z tym czas i na wstrzymanie, dlatego że dużo się może wydarzyć, szczególnie w okresie tej najbardziej zintensyfikowanej kampanii wyborczej. Przemysław Czechanowski, Partia Razem, miał pytanie takie dosyć zasadnicze. Nie ma was wysoko w tym rankingu. Oczywiście waszym kandydatem jest Tomasz Lewandowski. To nie jest do końca naturalny wasz kandydat, bo jesteście niejako w koalicji. Tomasz Lewandowski reprezentuje Inicjatywę Polską. Troszkę pewnie mu też bliżej do SLD. Partia Razem jest partią, która bardzo długo zachowywała autonomię. Trochę tę autonomię straciliście, mówiąc wprost, tak lekko to polityczne dziewictwo zostało naruszone. Do tej pory nie szliście na żadne alianse, ale tu nie ma tej premii, o której mówił Wojciech Chudy, która występuje w przypadku Koalicji Obywatelskiej. 8% poparcia. A przypomnę, Tomasz Lewandowski też o mały włos wszedłby do drugiej tury wyborów 4 lata temu.
Chciałem przypomnieć panu redaktorowi i słuchaczom, iż niecałe pół roku temu był inny sondaż, w którym pan prezydent Lewandowski miał 18%.
On chociażby do niego możemy się odwołać, właśnie.
Tak jest. Mamy więc od tego czasu, to jest zdaje się drugi sondaż, bardzo trudno wyrokować na podstawie dwóch sondaży co do rzeczywistego kształtu poparcia. Wiadomo, że Komitet Wyborczy Wyborców Lewica jest trzecim ugrupowaniem w tym mieście. Wiadomo, że pan prezydent Lewandowski jako świetny kandydat na prezydenta, najbardziej merytorycznie przygotowany z wszystkich kandydatów do zajmowania tejże funkcji ma ogromne szanse zostać już za miesiąc prezydentem miasta Poznania. I wynika to głównie także z tego, iż niektóre sondaże wbijają bardzo mocno w samozadowolenie polityków Koalicji Obywatelskiej. Ja myślę, że to samozadowolenie, które jest okazywane na różnego rodzaju spotkaniach, chociażby także przez samego prezydenta Jaśkowiaka, który jest osobą mającą bardzo dobre zdanie na własny temat i chętnie się tym własnym zdaniem na własny temat dzielący z mieszkańcami miasta, no że to zniechęca mieszkańców do tejże kandydatury.
Filip Kaczmarek.
Ja myślę też, że pan Lewandowski musi mieć dobre zdanie o panu Jaśkowiaku, skoro jest jego zastępcą, prawda? I przez 3 lata
ten argument
mu pomagał, więc wydaje mi się, że tak nawiasem mówiąc, to jest dosyć kuriozalna sytuacja, tak?
Ja jestem zwolennikiem
tego, żeby było jak najwięcej kandydatów z różnych ugrupowań, z prawicy i z lewicy, ale wydaje mi się, że to jest duża niezręczność, tak? Jeżeli się jest w koalicji, przez praktycznej koalicji, przez 3 lata, no to kandydowanie przeciwko swojemu szefowi jest dość dziwne, tak? Albo przynajmniej by wymagało to jakiegoś, nie wiem, urlopu, no jakiegoś takiego odizolowania się.
A czy to nie działa w obie strony? Tak samo z punktu widzenia Jacka Jaśkowiaka,
ja uważam, że gdybym ja był prezydentem, to bym nigdy swojego konkurenta, takiego jak pan Lewandowski, nie powołał na zastępcę, tak? W tym sensie tak, to było jakieś dziwne, ale to była koalicja, tak? Taka była decyzja też ugrupowań.
A koalicje mają to do siebie, że łatwo powstają, łatwo się rozpadają.
No tutaj zawsze to analitycy mówią, trzeba patrzeć na pewien trend. Jeżeli w sondażach spada, no to dla tego kandydata to nie jest dobrze. No, jeżeli spadło o 10%, to raczej jest zły prognostyk, a nie dobry prognostyk.
Panie Emilie.
Jeśli chodzi o kandydata pana Tomasza Lewandowskiego, no to wyrwał sobie kły i pazury w momencie, kiedy został wiceprezydentem. No i myślę, że
to może ubrały się w amunicji.
Śmiał się do rozpuku, że można być tak naiwnym i wchodzić w taką koalicję, a później udawać, że się jest w jakiejś tam opozycji do prezydenta Jaśkowiaka. Także pan Lewandowski jest raczej gasnącą gwiazdą, ale chciałbym zwrócić uwagę na drugą gasnącą gwiazdę. To jest gwiazda pana wiceprezydenta Macieja Wudarskiego, który w tej chwili biega i gasi pożary, nie odpowiada już na żadne pisma. Tam właściwie nie wiadomo, co się dzieje w decernacie pana wiceprezydenta Wudarskiego. W piątek w programie, gdzie mieszkańcy starali się o to, żeby nie rozpoczęło to produkcji chemikaliów w dzielnicy Podolany, no to nagle się wszyscy dowiedzieli, że pan prezydent zareagował i dzielnie też występowała razem z nim koleżanka przedstawiająca się jako radna Rady Osiedla Podolanek. Razem startują wspólnie do sprawa do miasta, do Rady Miasta. No i potworzyły się w tej chwili teraz jakieś takie koalicje, koalicyjki. No pan Wudarski też pewnie ma jakieś ambicje, żeby nadal
ambicje, to by kandydował
w Radzie Miasta pozostawać. Wydaje mi się, że po prostu nikt mu takiej szansy nie dał, bo po prostu ocena jego prezydentury jest znacząco niska.
Przemysław Czechanowski.
Znaczy ja chciałem tylko ad vocem panu Kaczmarkowi zauważyć, iż prawdziwą rzeczą dziwną jest z jednej strony domagać się od kandydata rezygnacji z kandydowania, czyli de facto ograniczać demokrację i prawa obywateli do wybierania, a z drugiej strony pojawiać się na Placu Wolności na łańcuchach światła, prawda, i jednocześnie krzyczeć, że jest się za demokracją. No albo, prawda, albo jesteśmy za demokracją konkretnie i do końca, albo nie udajemy, nie jesteśmy hipokrytami. tam.
Ja tylko chciałem powiedzieć, że kandydować może pan Lewandowski, tylko nie można być jednocześnie na dwóch weselach. Znaczy trzeba się na coś zdecydować, tak? Albo się spracuje z tym szefem, tak? I jakoś to się układa, albo się z nim walczy. To pani Rana też tutaj zwróciła uwagę na to. No, jak można, co teraz pan Lewandowski będzie krytykował swoją obecność we władzach miasta w kontrze do urzędujących? To jest po prostu no, bardzo niezręczna sytuacja i ale absolutnie nie odmawiam. Jak pani Odezy już chce kandydować, to kandyduje i raczej nie wejdzie do drugiej tury.
No to mieliśmy chwilowy popis. Wojciech Chudy.
Ja muszę się do trzech spraw odnieść. Pierwszy, jeżeli chodzi o wynik Tadeusza
Zyska.
No, myślę, że to ten sondaż pokazuje, że wynik ten jest praktycznie taki sam, jak jest poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości w Poznaniu.
Chociaż jest i tak wyższy, niż uzyskiwali w ostatnich
latach,
wyborach
tak,
kandydaci Prawa i Sprawiedliwości.
Tak, jak Tadeusz Dziuba, który miał niecałe 20%, ale też może chodziło o to, że część tego elektoratu przyjmował Ryszard Grobelny. Natomiast no, to wyraźnie pokazuje, że to jest taki szklany sufit, który raczej w Poznaniu nie będzie przebity. Także ja nie wierzę w te wewnętrzne sondaże, które rzekomo są Prawa i Sprawiedliwości. Jeśli chodzi o tutaj taką bardzo pozytywną, optymistyczną postawę kolegę z partii Razem, to też nie wierzę w to, że prezydent Lewandowski będzie miał za miesiąc ponad 50% poparcia. Lewica ma swoje miejsce w Poznaniu, ma swoje poparcie, będzie miała prawdopodobnie kilku radnych w Radzie Miasta Poznania i to jest jakby taki fakt obiektywny, tak? Natomiast nie wierzę w to, żeby Tomasz Lewandowski miał szansę wejść do drugiej tury.
A może on walczy właśnie o to, żeby wprowadzić...
No myślę, że to jest główny cel, tak. Jeśli chodzi o taki rozkrok pewnych osób, które teraz startują, czyli wiceprezydenta Lewandowskiego i wiceprezydenta Wodarskiego, raczej większy ma wiceprezydent Wodarski i cała koalicja Prawa do Miasta, która z jednej strony współrządziła 4 lata w Poznaniu, odpowiadała za najważniejszą działkę w mieście, czyli komunikację, transport zbiorowy, a teraz zachowuje się tak, jakby była przez 4 lata w opozycji. I to wszyscy wyraźnie widzą. I ja z niedowierzaniem patrzę na różne konferencje prasowe, czy różne briefingi, jakieś eventy, które robi Prawo do Miasta.
Bo... Żałuję, że nie zaprosiłem nikogo ze społecznego.
No też mógłby się odnieść.
Bo tak, biedacy
już nie chodzi o obietnicę, ale troszeczkę się zachowują, aby chcieli zjeść ciastko i mieć ciastko. Czyli z jednej strony chcą czerpać to, że współrządzą w Poznaniu, a z drugiej strony ustawiają się jako opozycja.
Kukiz 15. Wy macie tę taką wygodną sytuację, że troszkę patrzycie na to z boku. Nie uczestniczyliście ani w tej Radzie Miasta ze względu na brak radnych. Nie braliście udziału w tych dyskusjach takich toczących się najbardziej gorących. Byliście trochę wycofani. Teraz musicie to nadrobić.
Ale braliśmy oczywiście udział we wszystkich dyskusjach, zajmowaliśmy stanowisko.
Robiliście konferencje, to prawda.
Aczkolwiek faktem jest, że no, z uwagi na to, że nie braliśmy udziału w poprzednich wyborach, to nie mamy swoich radnych. I to jest sprawa
jasne,
oczywista.
Nie było wtedy jeszcze...
Odnosząc się do tego, o czym wcześniej tutaj państwo wspomnieli, to rzeczywiście prezydent Grobelny zostawił miasto, które można by uznać za stolicę hipermarketów i w zasadzie tylko tyle tutaj mamy. Jeśli chodzi o 4 lata prezydenta Jaśkowiaka, to właściwie nie mamy nic.
Więc... Przepraszam, jedno przejście dla pieszych mamy na Matyi, tak?
No, jeśli chodzi o to przejście dla pieszych, też można mieć pewne wątpliwości, czy ono zostało zrobione dokładnie tak, jak powinno.
To się z panem zgadza.
Ja nie potrafię znaleźć żadnego pozytywnego elementu w działalności prezydenta Jaśkowiaka, w związku z czym proszę nawet nie oczekiwać, że będę tu chwalił jego przejście dla pieszych, które i tak jest wadliwe. Tak? Więc jeśli coś nie jest dobre, to dlaczego to chwalić? Niestety możemy też powiedzieć tak, że wszyscy pozostali uczestnicy tej dzisiejszej rozmowy są w jakiś sposób ze sobą powiązani z uwagi na to, że cały czas następują transfery pomiędzy osobami funkcyjnymi w tych ugrupowaniach, tak na różnym poziomie, na poziomie miasta, jak i na poziomie parlamentu.
To Ewa Jemilicz oczywiście, ale Przemysław Foligowski na przykład, tak pierwsze z brzegu mi przyszło do głowy.
A co pan Przemysław Foligowski? No,
kiedyś radny Prawa i Sprawiedliwości.
No, nie, ale przestał być
dyrektor Wydziału
Oświaty. Zdecydował się na karierę zawodową i po prostu podjął karierę zawodową. Także tutaj, wydaje mi się, że tutaj akurat żadnej
jest
polityki...
Tak nawiasem mówiąc.
Także nie jest w ogóle w żadnym ugrupowaniu politycznym, o ile wiem. Ale wydaje mi się, że w tej...
Miejskim,
też
na poziomie
u nas żadnych przetasowań nie było.
To prawda,
teraz klub
macie spójny, nie było przejść.
To bardzo ciekawie, na to bym chciała zwrócić uwagę, dzieje się w tej chwili w ugrupowaniu, czy w komitecie wyborczym pana Jarosława Pucka, bo tam dopiero mamy od sasa do lasa.
No właśnie, zadzwonić się do mnie jeden z prominentnych polityków.
Wszystkich przedstawicieli.
Pozwolę sobie wejść na chwilę państwu słowo. Zadzwonił do mnie jeden z prominentnych polityków Lewicy, mówiąc, ojej, ma pan dzisiaj program, przecież pewnie jest kolej na SLD, a tam taki problem. Pewnie pan chciał zaprosić Bartosza Kaczmarka. Mówię, nie, dzisiaj chciałbym partię Razem. I widziałem, że z tej drugiej strony, no to w takim razie rozumiem, przepraszam, ale jest problem. I problem w SLD jest, dlatego że ten podział, no, o którym pani mówi, zaczyna działać także na korzyść tych kandydatów, o których nie mówiliśmy, Jarosław Pucyk właśnie.
Nie sądzę, żeby to akurat działało na korzyść pana Jarosława Pucka.
Poszerzenie elektoratu.
Ponieważ,
zawsze.
Przepraszam bardzo, to już nie obrażajmy inteligencji mieszkańców, tak? Bo mieszkańcy jednak patrzą, widzą i wyrabiają sobie własne zdanie na temat poszczególnych kandydatów. Jeśli widzą, że komitet jest taki, przepraszam, no w tej chwili to już wygląda na taką zbieraninę, tak? No to o czym mamy mówić?
Ale tak?
Tu mamy
kandydata
takiego,
tu
mamy jakieś tak zwane spadochrony.
No ja bym mógł powiedzieć,
to
że tylko
bardzo, bardzo źle rokuje, uważam. I
Kukiz 15 nie ma u pana Pucka.
Jeszcze.
I tu bym się bardzo pomylił, bo Grzegorz Steczkowski, który bywał tutaj w tym programie jako reprezentant Kukiz 15, jest w tej chwili członkiem komitetu.
Grzegorz Steczkowski nie jest członkiem Stowarzyszenia na Rzecz Nowej Konstytucji Kukiz 15. Jest członkiem tylko obserwatorem.
Jeżeli powiem tak czy inaczej, to rzeczywiście jest kuriozalna sytuacja, bo mamy różne siły polityczne. Można się z nimi nie zgadzać, prawda? Ja się nie zgadzam z partią Razem czy z PiS-em, ale wiem, jaki mniej więcej jest program tych ugrupowań i jakąś mają wewnętrzną spójność po prostu. Natomiast to, co robi pan Pucek, to jest zbieranie tych, którzy z różnych względów się nie znaleźli w innych ugrupowaniach. Trochę jako złośliwość, tak, żeby pokazać te transfery, prawda?
Takie nie wiem, ugrupowania gniewnych niekiedy mają dużą
To jest zupełnie bez znaczenia. Mogę się założyć, że żaden z tych słynnych transferów do Rady Miasta nie wejdzie, tak? Bo to jest ugrupowanie, które w swoich szczytach ambicji liczy na 4 mandaty. No to jeżeli osoby z czwartego, z trzeciego, z drugiego miejsca opowiadają, że one zdobędą mandat, no to naprawdę to jest po prostu tak nielogiczne i taka fantazja przy tej niespójności wewnętrznej też samego komitetu, że nie wróżę sukcesów.
Ja bym tu się pokusił o takie kulinarne porównanie. Jeśli mamy zupę, to albo to jest rosół, albo barszcz, albo grochówka. No nie, jeśli to wszystko wlejemy do jednego garnka, to co nam z tego wyjdzie?
Ale Eintop bywa całkiem smaczny, jak jest dobrze przyrządzony.
Panie redaktorze, nie sądzę, żeby pan coś takiego chciał.
Ja chyba tutaj po raz pierwszy się zgodzę z panią radną Jemilicz w jakiej sprawie, ale i chyba ze wszystkimi tutaj obecnymi, że taka zbieranka po pierwsze nie odniesie żadnego skutku, a z drugiej strony powoduje, że ten komitet jest coraz mniej wiarygodny, bo co wspólnego ma ze sobą pan Bartosz Kaczmarek z panem Tomaszem Lipińskim? To są dwa skrajne bieguny i nie chodzi tylko o kwestie światopoglądowe, ale także mi się daje, że poglądy na miasto, także łapanie różnych osób, które się nie dostały na listy przy innych komitetach, zazwyczaj partyjnych. I to nie chodzi o to, że te osoby są jakoś złe, czy nie są kompetentne. To są często bardzo ciekawe osoby, tak? Przecież radny Lipiński jest uważany za jednego z lepszych radnych w Radzie Miasta Poznania, ale jaki trzon ma taką podstawę ma ten komitet? Jak można go określić? Jeżeli z jednej strony mamy skrajną lewicę, a z drugiej strony taką ostrą prawicę. To,
komitet
to jest,
deweloperski.
Może. Też.
Wydaje mi się, to tutaj powiem, jeśli chodzi o te poglądy polityczne tych wszystkich reprezentantów obecnych w Komitecie Wyborczym pana Jarosława Pucka, no przedtem to był jednak jakiś taki obóz, powiedzmy, czy komitet z poglądami bardziej konserwatywnymi, prawda? Podejrzewam, że pan Lipiński, no teraz cóż ma zrobić, robi dobrą minę do złej gry, ale nie wiem, czy byłby szczęśliwy, wiedząc, że będzie na listach razem z panem Bartoszem Kaczmarkiem, który no jest nim po prostu tak daleko jednemu do drugiego, jeśli chodzi o poglądy polityczne, że no są to po prostu dwa różne światy.
Przemysław Czechanowski, czy trochę nie żałujecie, że tacy kandydaci, wyraziście jak Marek Niedbała, Bartosz Kaczmarek są daleko? A to miał być obóz Zjednoczonej Lewicy.
Nie żałujemy, albowiem osoby, które pan redaktor raczył wymienić, z lewicą nie mają absolutnie nic wspólnego. Nie wystarczy powiedzieć o sobie, że jest Napoleonem.
Jeśli chodzi o legitymację,
wystarczy powiedzieć o sobie, że jest Napoleonem Bonaparte, żeby być faktycznie tym Napoleonem Bonaparte.
Pan Kaczmarek jest bardzo dużo
wielokrotnie
coś dziwnego, jak
publicznie
się
wskazywał na swoje sympatie, chociażby dla skrajnej prawicy w Rosji. Dlatego też jego członkostwo w równie skrajnie prawicowym komitecie pana mecenasa Pucka wcale nas nie dziwi.
Mhm. Proszę Państwa, chciałbym zapytać Was o społeczników i jeszcze o jedno ugrupowanie.
To w takim razie, jeśli słyszymy to, co przed chwilą padło tu z ust wszystkich moich przedmówców, no to mamy do czynienia z pewną grupą osób bez jakiejkolwiek linii i ideologii, tak? W związku z czym jest, no tu rysuje się taka naprawdę istotna wątpliwość, na kogo tam głosować. Stąd nasze rozwiązanie, gdzie proponujemy jednak, żeby głosować w tych okręgach jednomandatowych, o ile to będzie kiedyś w ogóle możliwe, jest rozwiązaniem oczywiście najlepszym. Bo taki postulat Kukiz 15 od poprzedniej kadencji.
Znany, związany z Kukiz 15, ale to pewnie jest na długą, osobną rozmowę. Chciałbym, żebyśmy wrócili jeszcze do spraw typowo poznańskich. Było dużo społeczników z znanymi, rozpoznawanymi twarzami i mam wrażenie, że to się wszystko zaczyna dzielić przez pączkowania. To zawsze źle wróży. Tych komitetów jest bardzo dużo. A byłby jeszcze Włodzimierz Nowak, gdyby nie okazało się, że nie zdążył zarejestrować list.
Przede wszystkim chciałbym tutaj powiedzieć, że to słowo, sam termin społecznicy jest źle często używane.
Nic mi lepszego nie
przychodzi. Dlatego, że społecznicy
teraz
są w PiS-ie, w Razem, w Nowoczesnej, w Platformie, we wszystkich tych ugrupowaniach. Kukizie pewno jest młodym ugrupowaniem, więc nie wiem, ale prawdopodobnie też. Są ludzie, którzy działają lokalnie na rzecz lokalnej społeczności i można o nich powiedzieć, że są, i pracują społecznie, więc są społecznikami. A tutaj się rezerwuje ten termin dla jakiejś określonej grupy. No, teraz się okazuje, że tej grupy jest znacznie więcej, prawda? Że to nie jest tylko jedna.
Kim jest społecznik? Jak
ja znam bardzo wielu ludzi, którzy są naprawdę z różnego backgroundu, z różnym doświadczeniem, w różnych ugrupowaniach, tak? Więc nie można tego rezerwować tylko dla tych zorganizowanych społeczników w ruchach miejskich, bo do tego często to się redukuje. To troszeczkę jest tak, jakby ktoś miał poglądy polityczne i działał w ugrupowaniu, nie mógł jednocześnie pracować społecznie. To jest nieprawda. To jest nieprawda. Są osoby głęboko zaangażowane. Oczywiście jedni mają temperament tam ogólnopolski, czy ich wielka polityka interesuje, ale we wszystkich ugrupowaniach są osoby, które najbardziej się realizują, najbardziej się dobrze czują na tym lokalnym poziomie, tak? I wcale nie zamierzają żadnej wielkiej polityki robić. Co nie zmienia faktu, że popierają jakieś określone ugrupowanie.
Proszę Państwa,
dodała, że to są po prostu mniejsze ugrupowania polityczne, które nazywają się stowarzyszeniami czy właśnie jakimiś innymi organizacjami, byleby tylko nie wymawiać słowa polityka, bo chcą w jakikolwiek sposób się odróżnić, tak? I nie ma żadnej różnicy pomiędzy ugrupowaniami politycznymi czy tymi grupami tak zwanymi społeczników. Nie ma po prostu.
Zgadza się Państwo?
No, należy powiedzieć, że rzeczywiście ta definicja, która tu została przedstawiona, tak, gdzie mówimy o tak naprawdę ruchach miejskich w liczbie mnogiej, tworzy pewien taki chaos poznawczy. Tak naprawdę nie wiemy, z kim mamy do czynienia i jakie poglądy ten ktoś reprezentuje.
Kot w worku?
No, to może być taki kot w worku i nie wiadomo w zasadzie, kiedy to szydło z tego worka w postaci tego kota się dostanie i co to będzie za kot.
Ale mi się skojarzenia pootwierały, ale pozostawię dla siebie. Wojciech Chudy, Nowoczesna.
No tak, bo mogę tylko powtórzyć, że faktycznie są osoby, które z jednej strony są i politykami, bo działają w partii politycznej, tak jak ja, ale z drugiej strony to są społecznikami, bo też funkcjonuje w Radzie Osiedla, czy prowadzę lokalne stowarzyszenie. Lepiej mówić o ruchach miejskich, natomiast...
To też nie jest precyzyjne określenie.
No, pewno tak. Natomiast faktycznie jest to zbiór, podejrzewam, kilkunastu różnych stowarzyszeń, od kilku osób do może kilkunastu. Czyli ta liczba tych osób w tych ruchach miejskich też nie jest jakaś specjalnie duża. Natomiast zawsze jest problem, żeby razem się skupić. Dla tych ruchów miejskich najlepiej byłoby poszli razem z Lewicą. Ale podejrzewam, że różne takie ambicje personalne niektórych osób, które mają bardzo dużo ego, nie pozwalają na to, żeby się skupić faktycznie w jeden silny komitet wyborczy, jakkolwiek będzie nazwany. Myślę, że taki bardzo bardziej lewicowy, bo tak to jest raczej kojarzone. I wtedy takie komitety miałby szansę faktycznie powalczyć o porządny wynik wyborczy.
Skoro tam jest tylu ludzi, o których mówimy, i każdy z nich miałby takie niepohamowane ego, to jak oni będą zdolni i w stanie pracować później dla dobra wspólnego w Radzie Miasta?
To już zupełnie inna kwestia. Proszę Państwa, w tej chwili z tych wyników, które prezentowała Rzeczpospolita, sondażowych wynika, że taką najbardziej namacalną i rozpoznawalną kandydatką jest Dorota Bąk-Hammermeister z organizacji Prawo do Miasta i ona może liczyć na nieco ponad 2% poparcia, słabo. Proszę Państwa, chciałbym jeszcze mówić o ugrupowaniu bezpartyjni, ugrupowaniu, to jest jeszcze osobna rzecz, nie mamy już na to czasu. Chciałbym chwilę porozmawiać o sprawie dotyczącej uchodźców, którą na nowo, być może właśnie ze względu na kampanię wyborczą, poruszył Jacek Jaśkowiak, a być może jest to temat, który jeżeli nie teraz, no to kiedy o tym mówić? Czasu mało, więc przeskakuję dosyć płynnie do tego. Szymon Szynkowski-Wilsenk, wiceminister spraw zagranicznych z Poznania, odpowiedział po raz drugi i tak dosyć zdecydowanie panu prezydentowi, który zasygnalizował, że Poznań ma możliwość przyjęcia uchodźców, migrantów przede wszystkim z Syrii. Szymon Szynkowski-Wilsenk mówi, że ta decyzja jest przede wszystkim powodowana tym, że prezydent tę prośbę zgłasza z powodów nie do końca merytorycznych. Ewa i Mility.
Tak, te pomysły to są pomysły na moment kampanii wyborczej, bo pan Jaśkowiak raczej jest znany z tego, że polityka miejska go zupełnie nie interesuje, interesuje go polityka ogólnopolska.
Tak, ale
raczej stara się wychodzić poza Poznań, kompletnie zapominając o problemach mieszkańców Poznania. No ale cóż, no taką sobie drogę wybrał. Ja przypominam sobie pomysł i procedurę udzielania pomocy naszym rodakom, którzy przyjechali do Poznania z Mariupola. I ile problemów było, tak? Bo szumnych zapowiedzi, jak to my będziemy pomagać, to było bardzo wiele, ale później rzeczywistość bardzo, bardzo skrzeczała, że tak powiem, ponieważ okazało się, że miasto owszem wzięło jakieś tam pieniądze od rządu, wydała je na wynajęte jakieś tam mieszkania, później no, nie potrafiła sobie poradzić z zapewnieniem odpowiednich lokali mieszkalnych dla tych osób. To, żeby imigranci, obojętnie już mówię skąd, tak, znaleźli tutaj miejsce i swój dom w Poznaniu, bądź na stałe, bądź na krótki okres czasu, to jest problem bardzo złożony i nie może być traktowany tylko w sposób taki hasłowy i wyborczy, jak to robi pan prezydent Jaśkowiak. Jeśli chce pomagać, to niech rzeczywiście weźmie pełną odpowiedzialność i tylko, że to zawsze zaczyna się tak, szumne słowa, a później się okazuje, no tak, no może jakąś jedną rodzinę.
Ale Jacek Jaśkowiak mówi, tak, że chce wziąć odpowiedzialność, że Poznań na to stać.
Mówi tak, jakby chciał przyjąć co najmniej 1000-2000 imigrantów czy uchodźców, a później się okazuje, że jak już mówimy, no to może rzeczywiście zastanówmy się nad czymś, to zwykle chodzi o jakąś jedną rodzinę, albo być może kilku studentów, dla których może się stypendia jakieś załatwić, żeby mogli tutaj studiować. Pytanie, czy na to pozwoli prawo i wszelkiego rodzaju procedury.
Wojciech Chudy.
Prawo i Sprawiedliwość straszy emigrantami od 3 lat. Mówimy tutaj o symbolicznej liczbie osób, które potrzebują pomocy. To bardziej jest gest niż jakaś ta realna polityka migracyjna, ale ważny gest, pokazujący, że miasto może być otwarte, chce być otwarte i ja myślę, że większość poznaków nie ma z tym problemu, żeby osoby, które potrzebują wsparcia, żeby im zaoferować tutaj dom, mieszkanie, otwartość, przyjaźń. Tylko nie widać tej woli po stronie rządowej, bo możliwość przyjęcia takich imigrantów, no niestety, leży nie po stronie samorządowej, która w przypadku Poznania akurat jest bardzo otwarta, tylko w przypadku rządowej. Także póki się nie zmieni rząd, podejrzewam, że nic się w tej sprawie nie wyjaśni. Natomiast mam nadzieję, że za rok nadejdzie taka władza, która nie będzie miała z tym problemu.
Polityka migracyjna nie leży w gestii miasta. W związku z czym sprawą tą powinien zajmować się rząd. I rząd będzie za to brał pełną odpowiedzialność, jak tę politykę będzie realizował. Jeśli będzie ją realizował zgodnie z oczekiwaniami społecznymi, zobowiązaniami międzynarodowymi, to oczywiście będzie to polityka szlachetna. Jeśli rząd będzie straszył obywateli, jeśli rząd będzie mówił, że istnieje jakieś realne zagrożenie, z którym sobie nie potrafi poradzić, dlatego zamyka granice przed osobami, które potrzebują pomocy, to jest to odpowiedzialność rządu. Nie przenośmy odpowiedzialności za politykę migracyjną na poziom miasta.
Bowiem... Nawet jeżeli miasto chce tego?
No, miasto samo z siebie nie może tego chcieć, znaczy, chyba że taka wola byłaby mieszkańców i w związku z tym mieszkańcy będą mogli w przypadku, kiedy osiągnąłbym odpowiedni wynik wyborczy i mógłbym zostać prezydentem Poznania, mieszkańcy by mi zaufali, zapytam ich o to w referendum miejskim. W dniu referendalnym.
A jeżeli powie w tym momencie MSZ, nie ma takiej możliwości, to dostosuje się
pan? W dalszym ciągu polityka migracyjna będę twierdził, że leży w gestii rządu. Natomiast mieszkańcy będą mogli wyrazić swoją wolę. Sytuacja, w której prezydent miasta mówi obywatelom miasta, co mają zrobić, niekoniecznie wiedząc, jaka jest ich wola i jakie są ich oczekiwania w tym zakresie, wygląda tylko i wyłącznie jak element kampanii wyborczej albo puste obietnice bez pokrycia.
Ad vocem tylko.
Dobrze, ad vocem. Wojciechu.
Ja bym nie używał takich wielkich słów jak polityka migracyjna, bo my mówimy o skromnej grupie osób, natomiast polityka migracyjna odnosi się do troszeczkę szerszego aspektu.
O ilu osobach mówimy?
Popatrzcie Państwo, ile przecież jest osób z Ukrainy w Polsce. To jest pewien problem migracyjny, że w Polsce mam 2 miliony Ukraińców i pytanie, czy oni zostaną, czy nie. Czy będziemy mieli w przyszłych latach osoby, które będą pracowały na emeryturę naszych seniorów, czy nie. Jeżeli nie, bo widać, że polityka związana tutaj z demografią nie odnosi jakby takich zamierzonych skutków, no to będziemy musieli w jakiś sposób kiedyś otworzyć te granice. Także tu jest osobny aspekt. Nie, ja bym tego nie mieszał.
Przemysław Czechanowski. Transfery socjalne niestety nie załatwiają polityki prorodzinnej ani depopulacji.
Mamy do czynienia z 2 skandalicznymi kwestiami. To znaczy po pierwsze zgadzam się, iż prezydent Jaśkowiak nie jest szczery w swojej chęci przyjmowania uchodźców, albowiem w jednej z tych wypowiedzi stwierdził, iż musimy przyjąć tychże uchodźców po to, aby, cytuję, pokazać inną twarz niż twarz PiSu. Otóż, panie prezydencie, jeżeli pan chce przyjmować uchodźców, to trzeba pokazywać tylko i wyłącznie twarz człowieczeństwa, bo przyjmujemy ich z powodów humanitarnych, a nie dlatego, by ugrać sobie kilka punktów w rankingach politycznych. I druga kwestia, równie skandaliczna, jest wypowiedź pana ministra Rzękowskiego Welsenka, który twierdzi, że nie ma żadnych przesłanek merytorycznych do przyjmowania tych uchodźców. Panie ministrze, informuję pana, że na prowincji Idlib codziennie spadają bomby i te bomby są jak najbardziej merytoryczną przesłanką do przyjmowania tychże ludzi. I nie jest to kwestia jakichkolwiek kalkulacji, jest to kwestia tylko i wyłącznie podążania za własnym humanitaryzmem, a jeżeli w panu Jaśkowiaku tego humanitaryzmu niestety brakuje, to za słowami księdza arcybiskupa Gąteckiego, który w tej kwestii nie ma żadnych wątpliwości. Bardzo boleję na tym, że tutaj Państwo zgromadzeni przy tym stole, formalnie, jak podejrzewam, chrześcijanie, nie podążacie też, w ogóle nie chcecie podążać za głosami swojego pasterza.
Ja jeszcze nie miałem okazji nic powiedzieć.
Filip Kaczmarek.
Tutaj starania prezydenta Jaśkowiaka moim zdaniem nie są koniunkturalne, bo sprawa trwa od 2015 roku, tak? One ma mikrowymiar, ma miejski wymiar, ale ma też znaczenie symboliczne. Natomiast problemem jest to, że było wiadomo, że to będzie odrzucone, bo polityka rządu jest, który, ja się zgadzam, że to rząd powinien decydować o kwestiach migracyjnych, ale jaka jest ta polityka? No, jest jeden rysunek, który to świetnie oddaje. Jest pożar budynku, który ma 5 kondygnacji, na balkonie stoi matka z dzieckiem, na dole stoi strażak i strażak mówi: proszę się nie ruszać, będziemy pomagać na miejscu. No nie można pomagać na miejscu. To jest, ja się zgadzam, to jest kwestia humanitaryzmu i oczywiście, że to jest kwestia chrześcijańskiego podejścia też dla tych, którzy są religijni. No to jest po prostu skandal. To, ta panika moralna, którą tutaj PiS popiera, jest szkodliwa dla Polski, jest szkodliwa dla religii, jest szkodliwa dla obywateli. Zrobiono po prostu z tego obrzydliwą twarz Polsce, tak? Z powodów politycznych, bo rozumiem, że to jest gra polityczna i to jest obrzydliwe.
Ewa Emility, krótko tylko, bo czas nas nieubłaganie goni.
To, że pan Filip Kaczmarek akurat tak myśli, mnie wcale nie dziwi, no bo to jest ten okres wyborczy, no trzeba jakoś tam nakrzyczeć na tę złą partię, na tych złych rządzących. Ale może teraz ja się odniosę. Takie opowiastki z tym balkonem, no to jest bardzo dziecinne i mało logiczne, bo przede wszystkim, jeśli się chce wykazać jakiś humanitaryzm i człowieczeństwo, to się zwracam tutaj do dwóch panów, to trzeba doprowadzić do tego, żeby tam te bomby nie spadały. To po pierwsze. Po drugie, trzeba doprowadzić też do tego, żeby ta pomoc tam na miejscu, która jest w bardzo znaczącym stopniu udzielana przez rząd polski i przez Polskę, trzeba to wreszcie zauważyć, tak? A nie udawać, że nic się nie dzieje.
Proszę Państwa, teraz na pewno słuchacze nas nie słyszą. Cztery osoby na raz. Rekord.
Nie słyszą, bo to jest takie brednie.
Ale nie zagłuszajmy wypowiedzi.
Proszę sobie posłuchać głosu chociażby arcybiskupa, przepraszam, nie pamiętam już nazwiska, z jednych z krajów, gdzie ta pomoc dochodzi, gdzie jest realizowana. I proszę po prostu nie robić na nieszczęściu ludzkim taniej propagandy, mówiąc, że przyjmiemy jedną rodzinę na przykład z Syrii, która zresztą i tak się pewnie zaraz spakuje i ucieknie
do Niemiec. Proszę Państwa, stawiam kropkę w naszym programie. Nieubłaganie wskazówki wybiły nasz czas. Obłudę. Tematyka wyborcza będzie nieraz jeszcze na naszej antenie gościła dziś. Dziękuję Państwu już bardzo za uwagę. Przypomnę, w naszej debacie poniedziałkowej głos zabrali Ewa Emility, dziękuję, Prawo i Sprawiedliwość, Filip Kaczmarek, dziękuję, Platforma Obywatelska, Przemysław Czechanowski, dziękuję, Partia Razem, Przemysław Jakub Chińc, Kukiz 15, dziękuję, i Wojciech Państwu. Chudy, Nowoczesna. Dziękuję, kłaniał się nisko, spokojnego wieczoru.
Przy gorącym stole. To radio.